wrzesień przynosi ze sobą dwie daty związane z 1939 rokiem. Wybuch II wojny światowej i wkroczenie wojsk ZSRR. Ale w Twoim radiu cofnę się dzisiaj do Polski międzywojennej i za portalem historycznym histmag.org przedstawię kodeks honorowy obowiązujący w Polsce międzywojennej. W artykule pod tytułem Do pierwszej krwi Marcin Tomczak pisał w październiku 2016 roku tak oto. Zwyczaj bronienia honoru za pomocą oręża nie przetrwał do dziś. Jednak jeszcze w międzywojennej Polsce zdarzało się, że za obrazę przelewano krew rywala. Jakie rozwiązania proponował Polski Kodeks Honorowy? Informacje o zasadach postępowania honorowego w II RP przynosi nam Polski Kodeks Honorowy, od nazwiska autora zwany także Kodeksem Boziewicza. Kodeks ów wydany został w 1919 roku, a o jego popularności świadczy to, że w międzywojennej Polsce wydanie wznawiano jeszcze siedmiokrotnie. Kodeks nie miał jednak mocy prawnej, bowiem według obowiązującego w II Rzeczypospolitej prawa pojedynki nie były legalne. Sprawy, które Władysław Boziewicz nazywa honorowymi, prawo regulowało na swój sposób. W praktyce jednak znaczenie spraw honorowych dla społeczeństwa było tak wielkie, że mało kto myślał o skrupulatnym egzekwowaniu prawa. Pośród pojedynkujących się nie brakowało nawet osób wysoko postawionych w hierarchii państwowej. Także krewkich oficerów, takich jak słynny ze swego temperamentu Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Warto dodać, że przed kodeksem Boziewicza napisano po polsku jeszcze 4 kodeksy honorowe. Po jego wydaniu ukazało się jeszcze kilka kodeksów. W użytku były także dużo bardziej rozbudowane kodeksy niemieckie. Ostatecznie kodeks wydany w 1919 roku okazał się bardzo przejrzysty i kompletny i z tych względów odgrywał dużą rolę. Na samym początku należy odpowiedzieć sobie na pytanie dotyczące tego, kogo właściwie dotyczyły sprawy honorowe. Odpowiedź przynosi już pierwszy artykuł kodeksu, który brzmi następująco. Osobami zdolnymi do żądania i dawania satysfakcji honorowej, albo krótko osobami honorowymi lub z angielskiego gentlemanami, nazywamy z wykluczeniem osób duchownych te osoby płci męskiej, które z powodu wykształcenia, inteligencji osobistej, stanowiska społecznego lub urodzenia wznoszą się ponad zwyczajny poziom uczciwego człowieka. Cały ten artykuł kodeksu brzmi wzniośle, ale w praktyce pod pojęciem wykształcenia rozumiano minimum wykształcenie średnie, które mogło być zastąpione przez zasługi w wypadku artystów bądź osób pełniących funkcje publiczne. Na przykład poseł pochodzący ze wsi. Ponadto do swoistego stanu osób honorowych, bez względu na inne wymogi, należała także szlachta. Osobami honorowymi nie byli więc duchowni, z reguły osoby nie mające średniego wykształcenia, oraz kobiety. Niektóre czyny dyskwalifikowały jednak ludzi honorowych. Były to m.in. przestępstwa pochodzące z chciwości, także denuncjacja bądź zdrada, dezercja czy homoseksualizm. Wreszcie osobą honorową przestawał być ktoś, kto nie zażądał satysfakcji za ciężką zniewagę wyrządzoną przez człowieka honorowego. Przedmiotem samej sprawy honorowej była oczywiście obraza i jej honorowe zadośćuczynienie. Co ciekawe, obrazę pojmowano subiektywnie. Ten, kto poczuł się obrażony, musiał jednak przekonująco wyjaśnić swoje odczucia. Choć postępowanie honorowe najbardziej kojarzy się z pojedynkami, to nie były one jedynym ani nawet najważniejszym sposobem rozstrzygania spraw honorowych. Model rozstrzygnięcia danej sprawy zależał od stopnia obrazy. Wyróżniono 4 stopnie obrazy, z czego do najcięższych czynów zaliczano czynne, czyli fizyczne znieważenie, zarzut przeciw honorowi, a także znieważenie rodziny. W lżejszych wypadkach zwykle poprzestawano na wyjaśnieniu, zaprzeczeniu czy odwołaniu obrazy. Czasem wymagano usprawiedliwienia postępku i oświadczenia honorowego bądź w szczególnych przypadkach przeproszenia. Dopiero gdy strony nie były zainteresowane takim rozwiązaniem sporu, mogło dojść do pojedynku. Należy jednak pamiętać, że naczelnym zadaniem sekundantów reprezentujących strony było załagodzenie konfliktu i ustalenie możliwie jak najbardziej łagodnego rozstrzygnięcia. Sekundantami w liczbie dwóch byli najczęściej przyjaciele stron. Nie mogli to być jednak krewni do czwartego stopnia. Poza innymi ustaleniami sekundanci określali także pisemnie kodeks, z którego będą korzystali w toku danej sprawy. Władysław Boziewicz przestrzega w swoim kodeksie, by burszawskim, germańskim obyczajem nie uciekać się do pojedynków częściej niż jest to konieczne. Dużą wagę przywiązywano do łagodnego i tym samym grzecznego załatwienia sprawy. Pewną rolę w podjęciu decyzji odgrywały także sądy honorowe i sądy rozjemcze, oba wybierane przez sekundantów, którzy mogli być także ich członkami. Zdarzało się jednak, że nawet lekki afront mógł doprowadzić do pojedynku. Uczestniczyć w pojedynku mógł każdy, kto miał przynajmniej 18, a maksymalnie 60 lat. Dostrzegając, że każdy organizm jest inny, Władysław Boziewicz dopuścił jednak, by to lekarze decydowali o wpływie, jaki wiek wywarł na sprawność mającego się pojedynkować. Duże znaczenie miał także ogólny stan zdrowia, a w każdym wypadku syn czy wnuk mogli zastąpić w pojedynku ojca. Ojciec bądź starszy brat mogli natomiast zastąpić niepełnoletniego brata, jeżeli ten był obrażony. Ponadto nie dopuszczano pojedynków między krewnymi. Józef Piłsudski formalnie zabronił pojedynków w wojsku, lecz w rzeczywistości nic nie mogło ich powstrzymać. Sam Piłsudski został wezwany przez ministra spraw wojskowych generała Stanisława Szeptyckiego, lecz odmówił jego sekundantom, stwierdzając, że nie może bić się z podwładnym. Według artykułu 218 do honorowych broni zaliczano szable, szpadę oraz pistolet. Wyjątkiem od tej zasady była sytuacja, w której obrażonym był cudzoziemiec. W tym wypadku za broń honorową uznawano także tę, która była za taką uznana w jego kraju. Pojedynek mógł odbyć się do pierwszej, do drugiej krwi bądź do całkowitej niezdolności pojedynkowej. Nigdy jednak warunkiem zakończenia pojedynku nie mogła być śmierć jednej ze stron. O niezdolności pojedynkowej orzekali lekarze. Każda ze stron miała obowiązek zapewnienia obecności medyka specjalizującego się w chirurgii. Jeżeli nie ustalono inaczej, zabronione były sztychy, a tym samym ostrzenie końca szpady. Teren, na którym odbywał się pojedynek, musiał być płaski, a w wypadku pojedynku na pistolety obaj przeciwnicy musieli mieć za sobą podobne tło. W przypadku pojedynku na szable bądź szpady teren pojedynku musiał być długi na 15 metrów i szeroki na 6. Jeżeli chodzi zaś o pojedynek na pistolety, to strony musiało dzielić minimum 12 metrów, maksymalnie 39. Co ważne, pojedynek mógł odbyć się od 12 do 48 godzin po zdarzeniu. Szczególnie akcentowano to, iż starcie nie może mieć miejsca od razu po obrazie, gdyż jego sens trzeba rozważyć i nie można podejmować decyzji pod wpływem emocji. Innym warunkiem pojedynku było to, że musiał się odbyć w mieście bądź w jego pobliżu w celu szybkiego transportowania rannego. Broń dostarczał zwykle obrażony. Musiały to być zawsze dwie sztuki identycznej broni. Prawo wyboru egzemplarza przysługiwało obrażającemu. Sekundanci mogli przyznać stronom prawo używania własnych pistoletów. Wtedy nie musiały być one z jednej pary, ale musiały mieć taki sam kaliber. Długość luf mogła się różnić o 3 cm. Ponadto pistolety zawsze musiały mieć gładką lufę. Gwintowanie na lufie uznawano za cechę, która odbierała broni przymiot honorowości. Warto dodać, że za strój stosowny do pojedynku uznawano angles lub żakiet. Wyróżniano trzy rodzaje pojedynków na pistolety. Pojedynek ze stanowiskiem stałym, z dowolnym porządkiem strzałów lub na komendę. Pojedynek z awansem wzdłuż linii równoległych, przy czym awans oznaczał możliwość podejścia wzdłuż linii prostej do przeciwnika bądź równolegle do niego, tak jak w trzecim przypadku. W każdym przypadku minimalna długość dzieląca przeciwników musiała wynosić przynajmniej 12 metrów po ewentualnym awansie. Jeżeli strzał zawiódł z powodu wady materiałowej amunicji albo broni, to uważało się go za oddany. W przypadku pojedynku na szpady albo szable, wypadnięcie broni bądź przewrócenie się jednego z walczących powodowało zatrzymanie pojedynku i wznowienie po chwili. Takie były zasady honorowego pojedynku. Ponadto artykuł 299 głosił, iż bezwzględnie zabronione jest podczas walki przerzucanie szabli z jednej dłoni do drugiej. Zabronione były rodzaje pojedynków inne od wymienionych. Dotyczyło to także tak zwanych pojedynków amerykańskich, w których los decydował o tym, że jeden z przeciwników musiał popełnić samobójstwo albo otrzymywał nienabitą broń. Marcin Tomczak zadaje sobie pytanie, jaką wagę przywiązywano zatem do spraw honorowych w międzywojennej Polsce? I tak na nie odpowiada. Gazety często pisały otwarcie o wynikach pojedynków znanych osób, w tym wojskowych. Bardzo częstym zjawiskiem były zatargi endeckich redaktorów z oficerami z kręgów sanacji. Obraza drukiem stanowiła bowiem osobny rozdział kodeksu honorowego i jako popełniona z premedytacją należała do dość ciężkich przewin. Sprawa często kończyła się wyzwaniem na pojedynek redaktora przez oficera, który siłą rzeczy mógł czuć się dużo pewniej. W takich sytuacjach dochodziło od czasu do czasu do spisania protokołu jednostronnego przez sekundantów wojskowego, w którym wykazywali oni, iż wyzwany nie sprostał wymogom honoru. Tym samym ten, kto nie przyjął wyzwania, obarczany był pewną dozą infamii. Ostatni ze znanych pojedynków do pierwszej krwi odbył się w 1946 roku w Wielkiej Brytanii. Naprzeciw siebie stanęli rycerze odchodzącej w przeszłość epoki. Podpułkownik Leonard Zubzdanowicz, cichociemny, były szef sztabu Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, pseudonim Ząb, oraz rotmistrz Zygmunt Pochorski. Krewkiego Zuba Zdanowicza oskarżano o dezercję z Armii Krajowej do Narodowych Sił Zbrojnych. Obrażony przez Pochorskiego wyzwał go na pojedynek na szable, lecz bolesne cięcie w policzek spowodowało u niego upust pierwszej krwi i na tym pojedynek się zakończył. Zub Zdanowicz został trwale oszpecony. Na swój sposób archaiczna, mająca charakter samosądu procedura honorowa jest z pewnością bardzo ciekawa dla dzisiejszego czytelnika. Dlaczego państwo tolerowało istnienie innej drogi postępowania niż przewidziana przez prawo? Trudno zrozumieć mentalność ludzi żyjących w pierwszej połowie XX wieku, pisze autor, bez uwzględnienia znaczenia spraw honorowych. Warto dodać, że nawet podczas II wojny światowej dochodziło, co prawda sporadycznie, do pojedynków między polskimi oficerami. Nawet wtedy, gdy każda kropla polskiej krwi była na wagę złota. Opinie na temat zasadności postępowania honorowego są różne. Mogą państwo przeczytać jedną z nich, wyjątkowo surową dla obecnej rzeczywistości. I tu autor przytacza fragment pracy Leszka Kani o pojedynkach, kodeksie Boziewicza i ludziach honoru. Cytuję. Wraz z odejściem w mrok ostatnich rycerzy Rzeczypospolitej oraz nastaniem ery kłamców i miernot zbędne stały się kodeksy honorowe. Żyjąc dziś w konsumpcyjnej, plastikowej rzeczywistości, oglądamy się z zadziwieniem wstecz, nie pojmując ducha minionej epoki. Pojedynek jako dobrowolne starcie orężne co najmniej dwóch ludzi, mające charakter rozprawy honorowej ujętej w ściśle określone ramy reguł formalnych i obyczajowych, odszedł w przeszłość. Trudno bowiem zrozumieć epokę, w której pola bitew kilku stuleci zaścieliły ciała milionów Europejczyków, ofiar patriotycznego obowiązku spełnianego w interesie swoich państw i narodów. I jakby tej rzeki krwi było jeszcze mało, dodatkowo wielka armia ludzi honoru. Tydzień temu Krzysztof Popiołek wcielił się w Antka Frybrę, prostego żołnierza z okresu Polski międzywojennej, i przeczytał jego list miłosny. Dzisiaj usłyszymy, co Antek Frybra miał do powiedzenia w sprawie o obrazę Szymka Cwaniaka.
Melduje się posłusznie, panie kapralu. Że co? Że Cwaniaka dwa razy szturgnął pod żebro? Nic podobnego, panie kapralu. Nie z takiego jestem rodu, panie kapralu, żebym kogo, choćby taką ofermę, miał pod żebro katować. Że co? Że za świadka? To możebne. Bo właśnie powróciłem z ćwiczeń i właśnie wszyscy ludzie z naszego plutonu byli w koszarach, kiedy on mnie, Cwaniaka, publicznie obraził. Jakim fasonem obraził? Melduję posłusznie, jako miał śmiałość takie wyrażenie z gęby wypuścić, że ta Zośka z pod 14 numeru na drugim piętrze u cywilu służąca, że ta Zośka, proszę pana kaprala, jest rozwora. Taką osobę nazwać rozworą, panie kapralu? Co na dla mnie przypada? Nie siostra, panie kapralu, jako że jestem u moich rodziców jedynakiem. Owszem, mam w domu jeszcze trzech braci i dwie siostry, jeno w całej wsi nazywali mnie jedynakiem, a to bez to, że jeden mogłem zjeść za całą familię. Czy się z tą Zośką mam życzenie żenić? Kto by się tam w naszych wojskowym stanie będący zaraz brał i żenił? Powtórę, ojciec powiadali, że jak się wysłużę i do domu powrócę, każe mi się ożenić z Marysią z Dębowej Woli, która jest córka gospodarska, jak się patrzy. Nie zaś żaden tam warszawski parzygnat. Więc co ja mam do Zośki? Melduję posłusznie, że ją miłuję, panie kapralu. A to bez to, że żadna się tak wysoko nie huźda. Jak przepustkę mając, idę z nią czasami za wolskie rogatki, wszyscy patrzący gęby z podziwu rozdziawiają. Żadna tak wysoko nie leci. Kiecki jeno na niej fruwają. Głupstwa, aeroplan. Że nie było powodu Cwaniaka zdzielić? Anioł i ten by go zdzielił. Bo jak on śmiał rzec, że Zośka służy za pomywaczkę? Że jak, panie kapralu? Że pomywaczka nie jest obraźliwe słowo? Prawda, że nieobraźliwe, ale po co o kim kłamstwa rozpowiadać? Wszystkie lokatory spod numeru 14 poświadczą, jako że Zośka służy u tych cywilów do karmienia dziecka. Mamką jest, panie kapralu, i ze swoją panią dorożką jeździ, jak hrabina. Ona tam jest za drugim powrotem. Pierwszym razem była tak samo za mamkę 4 lata temu. Ogromnie służbistka i przywiązana do swego fachu. A jak cwaniak, panie kapralu, z kościotrupem po spacerach łazi, jeszcze kundla na sznurku za nią wodzi, to ja nic na to, mnie tam cudze interesy nie obchodzą. Jak się jeno dostaną w puste ulice, to się ta pod pachy biorą i prawosławnym sposobem peski z dyni gryzą, łupiny zaś wypluwają. Cwaniak miał odwagę chwalić się, że ta jego osoba jest telefonistka. Znam ja takie telefoniski. W co ona krzyczy? Najwyżej w rynnę. Kiedy do kominiarza na dachu stojącego ma interes. Tak jest, panie kapralu. Jeżeli świadki pokazują, żem go trącił pod żebro, to te same świadki, jeżeli mają sobie choć krzynę sumienia i ducha chrześcijańskiego, też poświadczą, że cwaniak nie został mi dłużny. Kroplą mnie krzyże, że aż mi gwiazdy ślepiak zamigotały z miesiącem w pełni. A widzi pan kapral? Zdzielił mnie tak samo dwa razy. Sumienne ludzie świadczą. Za tę bijatykę idziemy do paki? Zawdy mi lżej na sercu, że i on bez nos posiedzi. Niech ma naukę, żeby na mamkę nie wydziwiać od pomywaczek. Nie mleć językiem jeno już iść? Rozkaz, panie kapralu.
To, co Antek Frybra miał do powiedzenia w sprawie o obrazę Szymka Cwaniaka, przedstawił Krzysztof Popiołek. Tekst, podpisany pseudonimem Brat Łata, znalazłam w jednym z numerów Żołnierza Polskiego z września 1922 roku. A teraz na dokładkę Wiktor Zatwarski i żartobliwa piosenka z roku 1971.
Obywatelu, generale, jakże to byłoby wspaniale, gdyby rozkazać mojej mamie, aby karmiła naszą armię. Nie mam pretensji do kucharzy, każdy jak umie, tak nam waży. Ale to jednak nie to samo, jakże im konkurować z mamą. Bo tak jak mama nie gotuje, u mamy mamy znakomity. O mamo, ty przy kotle naszym stań, ugotuj nam obiadek z siedmiu dań. Bo tak jak mama nie gotuje, u mamy to jest win. Obywatelu, generale, jest w tym projekcie wiele zalet. Nie ma lepszego już sposobu, jak tylko mam ogłosić pobór. Gdyby tu gotowała mama, byłaby potraw cała gama. Co dzień cud inny byłby w garnku, a nie grochówka bez ustanku. Bo tak jak mama nie gotuje nic, mamy, mamy znakomity. O mamo, ty przy kotle naszym stań, gotuj nam obiadek z siedmiu dań. Bo tak jak mama nie gotuje nikt, u mamy to jest nikt. Obywatelu, generale, ja bym się nie namyślał wcale, zanim jutro słońce wstanie, wysłałbym mamie powołanie. Mama gotuje smacznie, tanio, nie gospodyni to lecz anioł. Więc chyba słusznie jej nadamy stopień sztabowej starszej mamy. Komenda, jeśli padnie, gotuj broń, to mama swój karabin weźmie w dłoń. Z rozmachem rzuci go na kotła dno i w myśl rozkazu gotuje go. Bo tak jak mama nie gotuje nikt, u mamy to jest... jeśli. Bo tak jak mama nie gotuje nikt, mamy, mamy znakomity wik. O mamo, ty przy kotle naszym stań, ugotuj nam obiadek z siedmiu dań. Bo tak jak mama nie gotuje nikt, u mamy to jest wik.
Kolejny program Twojego Radia, przygotowany przez Jolantę Pawluk, a zrealizowany przez Stefana i Tadeusza Żochowskich, zbliża się do końca. Dziękujemy za uwagę, życzymy dobrego wypoczynku i zapraszamy do głośników za tydzień.
Zapraszamy do reklamy.